Południe Wnet.
Minęła godzina 16, to najwyższa pora na Popołudnie Wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w środę 10 lipca roku pańskiego 2019 w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie 95,2. Tutaj wszystko po staremu i także adres strony, także rzecz jasna oczywiście jest niezmienny, już bardziej Państwa utwierdzić w tym nie mogę, że na www.wnet.fm można jak najbardziej Radia Wnet słuchać. No to co, żeby tradycji stało się zadość, na początek kilka informacji z ostatnich minut. W tej chwili, kiedy my tutaj sobie rozmawiamy na antenie Radia Wnet ze sobą nawzajem, to w Europarlamencie trwają wybory na stanowiska. Wiemy już, że jest nowy przewodniczący. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość wiceprzewodniczącego nie dostało, ale teraz trwają wybory szefostwa komisji. No i z Brukseli takie dwie informacje do nas dotarły. Pierwsza jest taka, Beata Szydło nie została przewodniczącą Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego na wniosek socjalistów europejskich. Głosowanie w komisji zostało utajnione. No i tak, w głosowaniu byłą polską premier poparło 21 posłów, 27 głosów było przeciw, 21 do 27, a dwóch się wstrzymało i Beata Szydło nie została przewodniczącą Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. Nieco więcej szczęścia miał Witold Waszczykowski, co prawda przewodniczącym nie został, no ale funkcja wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego jest. Udało się byłemu szefowi polskiej dyplomacji zająć takie miejsce. No i tutaj wynik wyborów był co nieco inny. Na Witolda, za Witoldem Waszczykowskim właściwie zagłosowało 27 posłów, 24 europarlamentarzystów było przeciw, na 7 wstrzymało się od głosu. Poza Waszczykowskim w komisji z Polaków oczywiście zasiadają również Radosław Sikorski, Włodzimierz Cimosiewicz, Anna Fotyga, Karol Karski i Jacek Sariusz-Wolski. Cała komisja liczy 71 członków i to jest, zdaje się, jedna z największych, druga dokładnie pod względem wielkości, jeśli chodzi o liczbę posłów, komisja w Europarlamencie. To skoro tak dobrze nam idzie, albo zależy w czyim wypadku, no ale skoro dobrze nam idzie relacjonowanie wydarzeń z Unii Europejskiej, to jeszcze jedno, a może istotne, może najistotniejsze z tych informacji, jeśli chodzi o Brukselę, a mianowicie Ursula von der Leyen, czyli ta kandydatka Rady Europy, Rady Europejskiej na stanowisko komisarza i przewodniczącego Komisji Europejskiej, zabrała głos w sprawie praworządności. Kandydatka na przyszłą Komisji Europejskiej powiedziała, że powinniśmy mieć mechanizm zapewniający przejrzyste monitorowanie tego, czy praworządność jest utrzymywana w państwach członkowskich. Do tego jeszcze pani Ursula zapewniła, że pierwszym wiceprzewodniczącym pozostanie Frans Timmermans, tylko jeszcze nie wiemy, zdaje się, jaką tekę miałby objąć, czy znowu Frans Timmermans będzie komisarzem do spraw praworządności, czy może obejmie jakąś inną tekę. Wiemy, że będzie pierwszym wiceprzewodniczącym. No i to jest deklaracja, jak rozumiem, bardzo istotna, bo jeszcze pani Ursula musi przejść wybory i musi być zatwierdzona przez Parlament Europejski, a tam, jak większość z Państwa pewnie wie, socjaliści, czyli ta frakcja polityczna, która wystawiła Fransa Timmermansa, chce zagłosować przeciwko kandydaturze niemieckiej, przeciwko kandydaturze Rady Europejskiej, więc może to jest wyjaśnienie zagadki, dlaczego pani Ursula tak bardzo zabiega o poparcie grupy politycznej Fransa Timmermansa. I jeszcze na koniec informacja z polskiej prasy. Według nieoficjalnych doniesień Rzeczpospolitej Platforma Obywatelska wystartuje razem z Polskim Stronnictwem Ludowym w wyborach parlamentarnych na jesieni, rzecz jasna. W koalicji nie znajdzie się jednak SLD. To jest informacja, którą przekazuje dziennik Rzeczpospolita. 5 minut później 16. To teraz piosenka mi się przypomniała, tak patrzę na aurę za oknem, a nawet ją przeżywam trochę, bo dzisiaj udało mi się zmoknąć rano, padał deszcz pod Warszawą i taka jesienna piosenka przyszła mi do głowy, Lech Janerka z utworem Otwórz Mi. I tak Lech Janerka otworzył muzycznie dzisiejsze popołudnie, ale no, przyznają Państwo, że koresponduje z aurą za oknem, przynajmniej z mazowiecką aurą. Nie wiem, jaka aura panuje w Małopolsce, ale to wie nasz gość Bogusław Sonik, były europoseł Platformy Obywatelskiej, który w Małopolsce przebywa. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Też u Was pada?
A tak zaczyna kropić. Chłodno jest. Ale akurat przydałby się deszcz, większy nawet.
Podobno mają przyjść jeszcze większe deszcze, przynajmniej u nas na Mazowszu, w okolicach Warszawy. Tymczasem zdaje się, że chmury się zebrały nad koalicją europejską. Nie będzie w niej miejsca dla SLD, tak przynajmniej donosi dzisiejsza Rzeczpospolita.
No te rozmowy trwają i pewno sfinalizowane będą lada dzień. No, natomiast jakby oczywiście zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Platforma Obywatelska są w jednej grupie politycznej w Europarlamencie od wielu lat. Siłą rzeczy jest to jakby naturalne rozwiązanie tego pata, w którym się znaleźliśmy, żeby zostawić w takim razie lewicowy blok i ten centroprawicowy i zobaczyć, jak tym razem te wybory się ułożą, prawda? Natomiast przekaz będzie prostszy i łatwiejszy w wyborach, kiedy będziemy prezentować wspólne stanowisko tych dwóch partii głównych.
Na pewno będzie łatwiej o spójny program, ale czy będzie łatwiej o zwycięstwo? Do tej pory od wyborów europarlamentarnych politycy Platformy co dzień po stokroć nas zapewniali, że tylko trzeba koalicję o wiosnę rozszerzyć i już będzie zwycięstwo. To jest pewna niekonsekwencja, panie pośle.
No wie pan, no to jest takie spojrzenie, bym powiedział, techniczne, prawda? To znaczy przy tym systemie wyborczym, kiedy się wydawało, że trzeba jeden taki blok, nazwijmy go blokiem opozycyjno-demokratycznym, wystawić oparty o pewne minimum programowe i w ten sposób spróbować powalczyć z blokiem, który się nazywa Zjednoczonej Prawicy. No ale jeżeli to nie jest możliwe, to trzeba realizować to, co jest realne, prawda? Czyli
ale dlaczego jest niemożliwe? Dlatego, bo SLD nie chce? Dlatego, że coś się złego stało? Czy dlatego, że są jeszcze w Platformie ludzie, którym nie po drodze z Leszkiem Millerem, Cimoszewiczem, Belką, etc., etc.? Czy z panem Dyduchem na przykład?
Wie pan, to ja już tu kiedyś mówiłem, że jednak ci główni gracze SLD-owscy zostali już wysłani trochę za naszą pomocą do Europarlamentu, w związku z czym teraz już...
Jeszcze kilku starych towarzyszy zostało, panie pośle.
Tak, ale o wiele mniejszych, że tak powiem, osiągnięciach z dawnej epoki. Natomiast pyta pan, co się stało? No myślę, że tu wybór i diagnoza postawiona przez Władysława Kosiniaka-Kamysza przeważyła, no, żeby jednak zostawić lewicę samą, niech spróbuje po prostu powalczyć o swój własny elektorat i ewentualnie potem po zwycięstwie tej czy innej tych ugrupowań, które będą w stanie tworzyć rząd, próbować tworzyć ewentualną koalicję powyborczą, prawda?
Ale to jest tak, bo pan poseł tak mówi, bo w to wierzy, czy to już decyzje zapadły, no bo nie jest tajemnicą, że akurat Bogusław Sonik był być może jednym z ostatnich ludzi sumienia w Platformie Obywatelskiej.
Nie, ja nie wiem, wie pan, jakie decyzje zapadną, czy zapadną. No ja akurat w tej chwili mam jakby prywatne sprawy na głowie istotniejsze dla mnie niż sprawy polityczne, więc tak bacznie nie obserwuję. No, wydaje mi się po prostu, jeszcze raz podkreślam, że no, konsekwencją tych wielu lat współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, biorąc pod uwagę jego też zaplecze polityczne i organizację partyjną, no, wydaje się, że to jest naturalny i również organizacyjnie ciekawszy ciekawszy partner niż partie lewicowe. No poza tym była jedna próba już stworzenia takiego szerokiego frontu, prawda? No nie powiodła się, no to trzeba przyjąć pewne argumenty, które padły ze strony, tak jak powiedziałem, Władysława Kosiniaka-Kamysza i spróbować inaczej rozegrać te wybory.
Pan poseł kandydował w ramach Koalicji Europejskiej razem z SLD z piątego miejsca w województwie małopolskim i świętokrzyskim. Tam nie udało się zdobyć mandatu. Czy wystartuje pan, czy będzie pan chciał się ubiegać o reelekcję na posła krajowego w tych wyborach jesiennych?
No ja myślę, że tak. Wie pan, no, ja startowałem z piątego, miałem trzeci wynik. Nie udało się obronić trzech mandatów, bo przypomnę, że do tej pory w Europarlamencie były trzy mandaty PO, PSL. Tutaj zostały tylko dwa, ja uzyskałem trzeci wynik. No i myślę, że te głosy, które uzyskałem również w okręgu, z którego chciałbym startować w wyborach do Sejmu, no pozwalają mi sądzić, że to jest realne.
Jeżeli zasiądzie pan w Sejmie, uzyska mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej, a potem będzie taka konfiguracja, że jest możliwe rządzenie z Lewicą, także z partią Wiosna, także być może z działaczami partii Razem, to pan do takiej koalicji wejdzie?
No to będziemy, wie pan, no to się układa już po wyborach, to trudno.
Ale to jest nie tylko wybór rozumu, ale też wybór serca, panie pośle.
Wybór serca jest taki, że wie pan, no ja tak, to też mówiłem w jednym z wywiadów, że no SLD dzisiaj jest taką partią, bym powiedział, mieszczańsko-socjaldemokratyczną, no pozbawioną, realistyczną też, no jeżeli popatrzymy na ich program, no on jednak się odróżnia od Wiosny Biedronia, prawda? I wyobrażam sobie, że jest możliwe porozumienie po prostu na podstawie jakichś programu wspólnego, odrzucając te ekstremalne wszystkie programy, które są odrzucane przez wyborców, aby realizować wspólne przedsięwzięcie.
A właśnie, jak to się przeniesie na państwa program, ta nowa koalicja z PSL-em, próba na nowo budowania Chadeckiego Centrum, czy z programów Platformy znikną kwestie LGBT, zniknie kwestia związków partnerskich, adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, etc., etc.?
Czy to tego nigdy nie było w programie, prawda, naszym.
Różni politycy mówili.
Zresztą, jak pan zauważył, no różni politycy, no, ale tutaj chodzi o to, żeby zdyscyplinować ugrupowania, które powinny się porozumieć co do pewnego minimum programowego i nie ma miejsca tutaj w tej chwili na realizację programów, które światopoglądowo tak dzielą Polaków. Z wyjątkiem może związków partnerskich, które można ewentualnie rozważyć, bo przypomnę, że związki partnerskie to nie są tylko związki jednopłciowe, ale jak pokazuje przykład Francji, w większości są to związki heteroseksualne, więc nie można tego tylko i wyłącznie do tego sprowadzać.
Na pewno nie można, no, takie instytucja małżeństwa. Natomiast resztę.
No, natomiast no, małżeństwa i adopcje no, to w ogóle nie wchodzą w grę, prawda, przy realizacji.
Ale to teraz tak się stanie, że Rafał Trzaskowski, tutaj nasz stołeczny prezydent, znajdzie się już na lewej granicy Platformy, czy jednak cały czas pozostanie istotnym politykiem, jeśli chodzi o jego wymiar ideowy? Pytam, bo dzisiaj pan prezydent naszego miasta, niestety, był łaskaw powiedzieć, że kończy czasy, kiedy na uroczystości stołeczne duchowni byli zapraszani. Ja nie pamiętam, ale słyszałem, czytałem z książek i od rodziców, słyszałem o takim systemie, który też wykluczał księży z uroczystości państwowych.
No to znaczy, powiedzmy sobie, ja tam z tego, co doczytałem, to nie chodzi o uroczystości państwowe, tylko chodzi o inwestycje, o których mówił Trzaskowski, jednoznacznie podkreślając, że nie chodzi tu o święta czy tego typu uroczystości, prawda? Chodziło to, jak mówię, o inwestycje, natomiast
wymiar symboliczny pozostaje taki, jaki pozostaje.
Wie pan, Platforma Obywatelska zawsze była ugrupowaniem, które gromadziło różnego rodzaju frakcje, że tak powiem. Na pewno Lafarge się plasuje na tej lewicowo-laickiej części, natomiast no, to nie jest tak, że on będzie dyktował zasadniczy program Platformy. Natomiast no, tutaj jeszcze raz podkreślam, bo jednak trzeba dopowiedzieć słuchaczom, że nie chodzi tutaj o eliminowanie kościoła czy księży z uroczystości, które dotyczą świąt państwowych, czy dotyczą świętowania różnych rocznic. Tego sobie nie wyobrażam.
I oby tak pozostało. Trzymamy ten brak wyobraźni pana posła za słowo. To się tylko na koniec dopytam o te trochę wewnętrzne sprawy Platformy. W poniedziałek tekst w tygodniku Wprost, który mówi, że to doły partyjne, mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, wymusiły na Grzegorzu Schetynie odrzucenie sojuszu z SLD. Tak było? Tak jest, że jednak Platforma na dole to jest cały czas jeszcze partia o jakichś tam korzeniach postsolidarnościowych, czy to fake news?
No wie pan, no, tutaj bym był bardziej pragmatyczny, to znaczy ja sądzę, że jeżeli były takie naciski, no to raczej były z takiego powodu, że zobaczono, jak to się kształtowało w tym układzie do wyborów europarlamentarnych. Że w sytuacji, kiedy kandydat Platformy nie dostał pierwszego miejsca, to lądował potem na piątym, szóstym czy siódmym, prawda? No, w momencie, kiedy to zaczęło dotyczyć szerszej grupy posłów, którzy chcą być wybrani ponownie, no to siłą rzeczy nie bardzo w smak była większa, szeroka koalicja, bo tym wtedy mniej miejsc czy gorsze miejsca się otrzymuje. No.
Raczej, chciałoby się tak, wierzyć, żeby politycy myśleli o sprawach istotniejszych i bardziej donośnych niż miejsce na liście.
No ale pyta pan o wewnętrzne sprawy. W każdej partii tego typu gry się odbywają. Jeżeli pan poszuka w Zjednoczonej Prawicy kształtowania się list, to też tam pan zobaczy po prostu przetasowania dotyczące umiejscowienia ludzi od Gowina czy od Zbigniewa Ziobry, prawda? Więc to jest, pytał pan o kulisy, to odpowiadam.
I za tę odpowiedź bardzo dziękuję, szczególnie, że jest szczera. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Krakowski poseł i kandydat na posła z ziemi małopolskiej już w najbliższych wyborach, Bogusław Sonik, na antenie Radia Warszawsko-Krakowskiego Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. I dziękuję, już nie usłyszeliśmy. To mówimy raz jeszcze. Dziękuję, panie pośle. Bogusław Sonik rozpoczął nasze rozmowy dzisiaj w Popołudniu Wnet. No to teraz należy nam się muzyka, a dlatego, że wyjeżdżamy, przynajmniej ja, Radio Wnet już od 2 tygodni jest w trasie po Polsce. Ja wyjeżdżam już w najbliższą niedzielę do Tarnowa, potem Gorlice, potem Nowy Sącz, a następnie Szczawnica i Zakopane, czyli Małopolska jest przede mną. To przypomniałem sobie piosenkę, którą towarzyszyła nam rok temu w trasie. To jest piosenka z Męskiego Grania, którą śpiewa Cortez, Podsiadło i Zalewski. Piosenka nazywa się Początek. To może na początek myśli o przyszłym tygodniu wakacyjnym z Radiem Wnet. Niech zaśpiewa i zagra Męskie Granie. Dwadzieścia 6 minut po 16:00. Słuchają państwa Popołudnia Wnet. Łukasz Jankowski, witam państwa powtórnie. I teraz z drżeniem głosu i serca zapytam, czy przy radiowym telefonie jest kolejny polityk, poseł, teraz już nie były, ale całkiem aktualny, Jerzy Kozłowski, Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nawet pana posła nieźle słychać. Zaczynam czekać na tą sieć 5G z utęsknieniem. Może w końcu będzie można się dodzwonić. O, i to już jest jakoś połączenie, to jest trudne, ale może uda nam się usłyszeć dwa słowa, a sprawa jest istotna, bo chodzi o rynek leków w Polsce. Od lat mówimy także w Radio Wnet o tym, że coś się złego dzieje z polskim rynkiem farmaceutycznym, że działają mafie lekowe, no ale dopóki chodziło o 200, 300, 150 medykamentów, których brakowało w aptekach, nikt się tym nie przejmował. W ostatnich dniach liczba leków, które są niedostępne, wzrosła do ponad 500 i zrobił się problem medialny. Pan poseł pisał interpelację w tej sprawie jeszcze w latach 2015, 16, 17. Wtedy mało kto się tym interesował. Jak jest geneza problemu braku leków w Polsce, panie pośle?
No tak naprawdę tym problemem zainteresowałem się tak z chwilą objęcia mandatu posła. I znam ten temat dosyć dobrze. No geneza jest, jeśli chodzi o czas, okres, no bardzo odległa. Rok 2001, wtedy Sejm pracował nad ustawą prawo farmaceutyczne i w pierwotnym zapisie tego projektu artykuł 127 stanowił, że karze będzie podlegał ten, kto prowadzi aptekę lub hurtownię bez zezwolenia albo wbrew jego warunkom. I na skutek poprawki, którą do tej pory nieustalony poseł wniósł, skreślono te cztery ostatnie słowa, czym zmieniono absolutnie w całości brzmienie tego przepisu, bo w tym momencie, jeśli ktoś prowadzi działalność tego typu farmaceutyczną zgodnie ze zezwoleniem, choć narusza jego warunki, nie podlega restrykcjom. I to był rok 2001 i nic się nie działo do momentu, kiedy Polska nie weszła do Unii Europejskiej. Jak Polska do Unii Europejskiej weszła, step by step, oko powolutku, zaczął się ten interes rozkręcać, zaczęły się pojawiać pierwsze wywozy wewnątrz wspólnotowego, wewnętrznego, unijnego obrotu towarów. No i tak się to skręciło do roku 2000.
Panie pośle, tu postawimy, halo, tu postawimy trzy kropki. Posłuchamy wszyscy razem piosenki Waglewskiego Ojciec i po tej piosence spróbujemy ustalić lepszą łączność, bo sprawa jest warta tego, żebyśmy bez wysiłku mogli posłuchać, jak się rodziła mafia lekowa w Polsce. Wszyscy słuchamy Waglewskiego, a
są skłonni posunąć się ostrzejszego wyrażenia mafia lekowa, gdyż to zagraża bezpieczeństwu pacjenta. To jest afera, która nie trwa 2-3 lata, to jest afera od kilkunastu lat, z którą sobie państwo nie potrafi poradzić. W roku 2008 weszły w życie przepisy, które penalizowały te czyny, ale pomimo tego, że była sankcja niewielka, ale była sankcja karna, była masowa skala umorzeń postępowań. Taki rekordzista w Polsce to była ówczesna prokuratura apelacyjna w Lublinie, czyli obecna regionalna w Lublinie, która jakby tak z marszu umarzała wszystko, co do nich trafiło, a taką kuriozalną sprawą było umorzenie postępowania przy wywozie na 45 milionów złotych, uzasadniając to tym, że to jest niska szkodliwość społeczno-czynu, a oskarżona, czy właściwie podejrzana, obiecała, że już tego więcej nie zrobi. Takie kuriozalne rzeczy były. I w roku 2014, podczas siódmej kadencji Sejmu, na przełomie listopada i grudnia, pojawiła się w Sejmie ustawa, którą podpisali nomen omen posłowie Platformy Obywatelskiej, która depenalizowała te czyny, czyli zwalniała z odpowiedzialności karnej wszystkich, którzy do tej pory naruszyli prawo i wobec których toczyły się postępowania w prokuraturach.
A to jeszcze, żebym zrozumiał, bo nie do końca nadążam za tokiem pana posła, sam mechanizm, dlaczego ten odwrócony system leków, czyli że on zamiast do pacjenta potem z powrotem wraca do hurtowni, a stamtąd jedzie za granicę, jest opłacalny.
No to jest kwestia różnicy cenowej, czyli my jako społeczeństwo zrzucamy się wszyscy z naszych podatków na refundację. Do tego dochodzą kwestie negocjacji, które w imieniu polskiego rządu wykonują albo no to obecnie to jest agencja z podmiotami, które na polski rynek dostarczają medykamenty. I mamy wielokrotnie takie przypadki, że cena leków w Polsce jest od 4 do 5 razy niższa niż odpowiednik w krajach zachodnich.
I tej informacji w tej opowieści brakowało, bo jeżeli teraz dobrze rozumiem, lek był sprzedawany fikcyjnie pacjentowi, różnicę refundował Narodowy Fundusz Zdrowia, ale lek nie trafiał do pacjenta, tylko trafiał do chłodni i jechał za granicę.
Tak jest. Taka ciekawostka, mogę powiedzieć, że pewnego roku w moim rodzinnym mieście w Kaliszu, zgodnie ze statystykami, mieliśmy niecałe 30 tysięcy osób chorych na raka prostaty, zgodnie z wypisanymi receptami.
A Kalisz liczy to ile mieszkańców?
Nie, no obecnie niecałe 100 tysięcy, powiedzmy dla okrągłego tutaj rachunku, niech to będzie 100 tysięcy.
Co trzecia osoba?
Co trzeci Kaliszanin był chory na raka prostaty. Niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna, dziecko, niemowlę, obojętnie. I do tego jeszcze dojdzie jedna rzecz. Dojdzie jeszcze kwestia taka, że ten wywóz, to znaczy eksport, miał prawo domagać się zwrotu VAT-u, czyli zarabiająca osoba miała wpływy z dwóch stron, czyli na refundacji, czyli na różnicy, czyli przebitce 4-5 razy i do tego dochodziły zwroty podatku VAT. Skala afery jest tak wielka, że przy tym afera Amblegord to jest mały pikuś. No to nawet w ogóle jest nieznaczący, jeśli od strony wartości proceder, dlatego że wywóz leków, żeby też mieli słuchacze świadomość, to jest kwestia blisko 2 miliardy złotych rocznie. Majątki, które na tym się procederze zbiły, tak to nazwijmy, to są majątki liczone naprawdę w setkach milionów dolarów. Ale żeby słuchaczom pokazać dalszy jakby taki mechanizm, jak państwo nie zadziałało, czyli ten, znów wspomnę tę ustawę, która depenalizowała te czyny przestępcze, która była uchwalona w kwietniu 2015 roku bez żadnego głosu w Sejmie sprzeciwu. Wszyscy byli albo wstrzymujący się, albo byli za. I taki był efekt tej ustawy, że od roku 2015, od lipca, wszystkie postępowania w sprawie lub przeciwko związane z naruszeniem artykułu 127 prawa farmaceutycznego, czyli w związku z wywozem nielegalnym leków, musiały zostać z automatu umorzone. No to sobie proszę wyobrazić, jak przestępcy zareagowali. No po prostu nikt nie wierzył w to, że polski Sejm jest w stanie uchwalić ustawę, która będzie ich zwalniała z odpowiedzialności karnej. Mało tego, ówczesny prokurator generalny zaakceptował ten projekt, że nie wnosi do niego uwag.
Wtedy no był to teraz, pan Seremet.
Tutaj jest, ja sobie pozwoliłem te dokumenty dzisiaj na Twitterze po raz kolejny upublicznić, bo ja z tym procederem walczę od czasu, jak jestem posłem, w różny sposób, również interpelacjami. I tak na jedną z interpelacji, to też, żeby słuchacze sobie zdali sprawę, jak sprawa jest poważna i jak państwo nie zadziałało, dostałem odpowiedź, że, i tutaj muszę zacytować dosyć zatrważające zdanie, ale muszę wprost, z naszych dokumentów, które przekazaliśmy do ABW, CBA, Policji oraz prokuratur różnych szczebli łącznie, z prokuratorem generalnym wynika, że jest to zorganizowana grupa założona z byłych i obecnych prokuratorów, lekarzy i farmaceutów. Cytuję dosłownie odpowiedź na moją interpelację. I to jest odpowiedź od ministra zdrowia, czyli nie można tutaj powiedzieć, że o tym fakcie nikt nie wiedział, że sobie nikt nie zdawał sprawy, tylko to jest niestety pokazana słabość państwa, która sobie nie radzi z tak naprawdę gangsterami, którzy narażają bezpieczeństwo pacjentów od wielu, wielu lat. I ktoś z nas, czyli mówię tutaj ogólnie z nas, bo ja to się identyfikuję z pacjentami, też takim jestem praktycznie cały czas, spotyka się z sytuacjami, kiedy ich życie naprawdę jest zagrożone, bo nie trzeba tutaj być żadnym ekspertem medycznym, żeby wiedzieć, że po operacji musimy wszyscy pacjenci brać leki przeciwzakrzepowe, a to są leki bardzo pożądane na Zachodzie i z nimi od lat jest problem, a były też takie okresy, że po prostu nie było ich dostępnych na rynku polskim. Dlatego trzeba zrobić tutaj naprawdę, pochylić się nad prawem, bo obecne, najnowsze rozwiązanie, jakie minister Ziobro wniósł do Sejmu, zostało zatwierdzone i przegłosowane, nie rozwiązuje problemu. Bo jeśli ktoś się wgryzie w ten temat, to wie o tym, że problem polega na tym, że powstają fikcyjne placówki medyczne, które zamawiają z hurtowni medykamenty i potem te placówki medyczne znikają. A jak ktoś by chciał ustalić ich adres na podstawie tego, co mają w KRS-ie wpisane lub w innej ewidencji, spotykamy się z budynkiem, który albo jest trudny do ustalenia w ogóle pod kątem adresu, albo zamknięte drzwi. I taka jest prawda.
To jeszcze bym się dopytał o obecne działanie obecnego rządu, bo rząd nawet w tym wieloletnim planie finansowym państwa przesłanym do Komisji Europejskiej w maju tego roku, który miał jakby pokazać, że jesteśmy w stanie sfinansować piątkę Kaczyńskiego jako jeden z elementów uszczelnienia systemu i podatkowego, i składkowego, pokazywał właśnie takie sprawy jak e-recepta, e-zwolnienie, czy cyfryzację służby zdrowia. Te projekty, które zostały wprowadzone, jakkolwiek uszczuplają działalność mafii lekowych, czy obecny rząd nie poradził sobie?
Pewnością utrudniają. Wszelka cyfryzacja, informatyzacja daje nam po prostu wiedzę. I z pewnością, jeśli zobaczymy, że, no tak przykładowo, że na danym terenie w Polsce nagle jakiś powstaje nagły wypływ recept na medykamenty, które są bardzo dobrze refundowane i proporcjonalność, ilość chorych, no przekracza zdrowy rozsądek, możemy reagować. Tylko kto ma reagować? I tu jest problem, dlatego że niestety, ale inspektorzy farmaceutyczni mają bardzo ograniczone możliwości działania. Nie mamy instrumentów, aby być mocniejsi od gangsterów, szybsi od gangsterów. I tu jest problem, jeśli nie będzie zmiany podejścia rządzących do tego działającego na korzyść społeczną instrumentu jak kontrola głównego inspektora farmaceutycznego, jeśli do tego nie będzie współpraca ze służbami wszelkiego rodzaju, bo nie ma co ukrywać, służby wiedzą o tym, też nie ma tutaj żadnego odkrycia, jak powiem, że służby różne, jedne szukając uszczupleń w VAT-ie, a drugie zajmując się procederem wywozu leków, spotkały się w jednym miejscu i wtedy się dopiero skojarzyły te dwie rzeczy, że nielegalny wywóz leków i wyłudzenia VAT-owskie mają tego samego adresata. Także państwo musi się za ten temat wziąć bardzo poważnie, bo bezpieczeństwo chorych jest zagrożone, a niesprawiedliwe jest to, żeby ludzie, którzy zajmują się gangsterką lekową, dorabiali się takich majątków i pozostawali do tej pory po prostu bezkarni.
To jeszcze jest pozostaje pytanie i wątpliwość, skoro mafie lekowe działały i działają cały czas od lat na polskim rynku, no to skąd nagle teraz taka zapaść? Bo to chyba nie jest jedyny czynnik, który wpływa
nie,
na to,
nie,
że,
nie.
Że
to ta... jest, akurat ten temat tak by powiedzmy wywołał się przy okazji kryzysu związanego głównie z rynkiem chińskim. No Chiny od lat były głównym światowym producentem substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji leków i tam w tym roku, to nie jest sprawa akurat świeża, to można było przewidzieć wskutek różnych tam działań kontrolnych i zmian u nich, czyli w Chinach przepisów związanych z ochroną środowiska, bodajże nie chcę tutaj pomylić się w ilości fabryk, ale chyba 15-16 fabryk, które produkowały te substancje czynne, zostały zamknięte. No i nastąpiła dziura w dostawach. I tu jest drugi, powiedzmy, czynnik, który no, spowodował to, że w tej chwili mamy niecałe 500 medykamentów no, trudno dostępnych.
Rząd twierdzi, że dostawy zostały wznowione i być może tak jest, ale na pewno wiemy, że mafie lekowe cały czas działały. Gdyby ich nie było, to po pierwsze w budżecie państwa i w budżecie NFZ-u pieniędzy byłoby co nieco więcej, a i leków w aptekach też by nie ubyło.
No tak, i my jako społeczeństwo zrzucamy się na refundację, na której zarabia nie kto inny jak gangster nazwany eksporterem. Możemy tu szukać łagodnych słów, ale to nie zmienia mojej oceny tych haniebnych czynów.
Powiedział pan poseł Jerzy Kozłowski z klubu Kukiz 15. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Państwu. Pozdrawiam.
I do usłyszenia, może do zobaczenia w przyszłym tygodniu jest Sejm.
Tak,
więc
jestem
pewnie...
w Warszawie, tak. Jestem do dyspozycji. Oczywiście.
Więc może już nie ze mną, bo ja z kolei będę w Małopolsce, ale może w studio popołudnia ktoś będzie, na pewno ktoś będzie i pana posła polecę, żeby zaprosił. Tymczasem do usłyszenia Jerzy Kozłowski, Kukiz 15 z Kalisza. Do usłyszenia. My mamy godzinę 16:47 na zegarach. To skoro zagrałem dwie takie chłodne piosenki, które korespondują z aurą, jak od kilku dni mamy za oknami w całej Polsce, w zasadzie nie tylko w Małopolsce i na Mazowszu, to żeby trochę zrobiło się cieplej, bo to jednak, wiecie Państwo, wakacje cały czas są, nie zapominajmy o tym, to piosenka z płyty Jugoton autorstwa tego konglomeratu artystów Dziewczęta w letnich sukienkach. Jesteśmy z powrotem w studio 16:52, a to chrząknięcie to jest przygotowanie się do tego, żeby przywitał się z Państwem kolejny gość, pan senator Piotr Andrzejewski, senator 6 kadencji, a obecnie członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zacznijmy od omówienia newsa. News jest taki, prosto z Brukseli, z Unii Europejskiej do nas przychodzi kandydatka na Radę Europejską, na nową szefową Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, mówi następujące słowa. Sądzę, że powinniśmy mieć mechanizm zapewniający przejrzyste monitorowanie tego, czy praworządność jest utrzymywana w państwach członkowskich.
No, bardzo to trafne sformułowanie, które wymaga uzupełnienia z tym, co mówią traktaty. Traktaty, a zwłaszcza traktat lizboński, mówi o wzajemnym poszanowaniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jej prawa, a Unii Europejskiej o poszanowaniu prawa państw członkowskich. W związku z tym wydaje mi się, że również pani nowej kandydatce, jak na razie, na stanowisko tak ważne w Unii Europejskiej, należy jednocześnie przypomnieć, że musi też monitorować praworządność funkcjonowania organów Unii Europejskiej.
Ale to nie brzmi jak groźba wobec Polski i Węgier, zwłaszcza jak to się zestawi z wyrokami już wydanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz z tym stanowiskiem rzecznika generalnego tegoż Trybunału, który mówi, że nasza obecna KRS jest niezgodna z zasadami prawa europejskiego i nie gwarantuje niezawisłości wymiaru sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej, panie sędzio.
No, to jest tylko opinia, natomiast ja bym chciał się odwołać już do funkcjonującego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opartego zresztą o poszanowanie prawa państwa członkowskiego, jakim są Niemcy. To jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe niemieckiego z 30 czerwca 2009 roku, który przeciwdziała temu, z czym mamy do czynienia w stosunku do Polski, a mianowicie z inwazją instytucjonalną organów międzynarodowych naruszających suwerenność funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce i państwa polskiego. To orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe mówi o suwerenności kształtowania funkcjonowania władzy sądowniczej w państwie członkowskim Unii Europejskiej i przekroczenie uprawnień i kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarysowanych w traktacie lizbońskim jest faktem, jeżeli chodzi o tę opinię, o której pan wspomniał.
Jest faktem, tylko problem jest natury politycznej. Czy polski rząd wyrobił sobie cnotę wobec innych rządów europejskich i innych instytucji europejskich tym, że realizuje wszystkie wyroki TSUE? Pamiętamy słynny wywiad sprzed kilku miesięcy dla dziennika Rzeczpospolita Wolfganga Schäuble, wybitnego polityka niemieckiej CDU, obecnie pełniącego funkcję przewodniczącego Bundestagu, który mówił wyraźnie: Polska realizuje wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości, a to jest gwarancją i miernikiem praworządności w Polsce. Teraz trzeba będzie albo KRS znowu reformować, być może wracać do poprzedniej formy, gdzie sami sędziowie się wybierali i sami się kontrolowali, albo tą cnotę stracić i powiedzieć, przestajemy realizować wyroki TSUE.
Nie opieram się na zdaniach polityków, tylko jestem pozytywistycznym sędzią w tej chwili, a i legislatorem, i adwokatem, i mam takie uprawnienia i kieruję się literą prawa, a nie opiniami polityków. A litera prawa, artykuł 19, na który powoływał się między innymi sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi, że ten Trybunał ustanawia, zapewnia poszanowanie prawa i wykładni stosowania traktatów, a nie prawa wewnętrznego państwa członkowskiego. A przypomnę jednocześnie, że ci sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to są z nadania politycznego władzy wykonawczej tych krajów, czyli rządów. Na przykład kolega Safian jest delegowany przez rząd Platformy Obywatelskiej. I nikt nie mówi, że sędziowie to nie są sędziowie niezawiśli, którzy dzisiaj orzekają i których autorytet tutaj jest przywoływany powszechnie, tylko że są to sędziowie polityczni, mianowani przez władze wykonawcze swoich państw, wtedy, kiedy te formacje polityczne pełniły władzę. I wrócę jeszcze do bardzo ważnego, o to, co dla pana jest istotne. Czy Polska jest zmuszona i czy ma wykonywać? Jestem autorem między innymi w Konstytucji przepisu, który mówi, że Polska wykonuje, ale tylko wiążące ją zasady prawa międzynarodowego. To, co w tej, z czym mamy do czynienia, nie jest przewidziane w traktacie lizbońskim jako wiążące państwo polskie. Mamy do czynienia z agresją polityczną, wymuszającą ograniczenie naszej suwerenności, jeżeli chodzi o władzę sądową.
Ale dlatego pana senatora i pana sędziego w Trybunale Stanu zaprosiłem do studia Popołudnia Wnet, bo łączy pan i wiedzę prawniczą, i wieloletnie doświadczenie polityczne, a tą sprawę trzeba także na polu politycznym rozpatrywać.
No na polu politycznym oczywiście jest to tylko element gry prawem. Gry prawem. Natomiast ja odwołuję się do systemu prawa. A ten system prawa, jak widać, jest w samej Unii Europejskiej traktowany tak, jak pan o tym mówi. To znaczy bardzo abstrakcyjne uprawnienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów wyspecjalizowanych Unii Europejskiej, w zasadzie powinno się ograniczać do wykładni i stosowania prawa traktatowego. Tymczasem mamy do czynienia ciągle z inwazją instytucjonalną i z, tak jak powiedział to pan europoseł Szwolski, mamy do czynienia ciągle z przemocą ideologiczną i przemocą instytucjonalną. To bardzo mocne określenie. Ja go nie używam. Użył tego Saliusz Wolski, bardzo doświadczony europoseł paru kadencji.
Ale Trybunał Sprawiedliwości pana zdaniem już wychodzi poza zapisy traktatu i tworzy prawo, którego, na które myśmy się wszyscy w Europie nie umówili?
Tak. Tak uważam. Tak uważam i myślę, że uprawianie dzisiaj polityki ustępstw no, może jest dobre z punktu widzenia realpolityki, żeby nie zadzierać z organami Unii, ale musi mieć swoje ograniczenia. W pewnym momencie trzeba powiedzieć basta. Nasza suwerenność i nasza konstytucja jest nieprzekraczalną granicą dla funkcjonowania tego, co sobie wydumają w opiniach swoich przedstawiciele polityczni rzekomej władzy niezależnej sądowniczej Unii Europejskiej.
I tym limesem, za który polski rząd powinien powiedzieć swoiste non possumus, jest to stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 czerwca roku bieżącego, rzecz jasna, gdzie mówi się, że nasza konstrukcja KRS-u jest niezgodna z prawem europejskim.
To jest jego opinia. Każdy z nas ma prawo do własnej opinii i do własnych
poglądów.
Panie
senatorze, z całym szacunkiem pan doskonale wie, tak jak i ja, że te opinie bardzo często przekuwają się i niemalże w 100% potem są powielane w czasie wyroku przez sędziów.
No, to jest demagogia polityczna, o czym pan mówi, o czym mówi rzecznik, nie pan. Natomiast jak one się przekuwają przez tych pseudo niezależnych sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mianowanych przez polityków określonej formacji wtedy, kiedy sprawowali rządy, to trzeba przyjrzeć się, co mówi polska konstytucja. Polska konstytucja mówi o tym, że o tym, jak są wybierani członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, jaki jest jej ustrój, jak ona funkcjonuje, decyduje suwerennie naród polski w Sejmie, Senacie i pod kontrolą prezydenta i Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. No nie można do konta odesłać Polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Ale to jeżeli się faktycznie
bunt,
stało.
Jeżeli sędziowie, którzy sprzeniewierzają się lojalności wobec państwa i prawa polskiego, pomijają Polski Trybunał Konstytucyjny, mówiąc, że ponieważ nie wybrała go władza, którą my lubimy, to my go nie uznajemy. No, ja równie dobrze mogę nie uznawać tego, że mamy prawostronny ruch. No, ale co z tego? Ale muszę go stosować. Mogę mówić, że wolę jeździć tak jak w Anglii, prawda, lewą stroną. No, ale to nie przystoi sędziom, którzy, ten bunt sędziów jest, wydaje mi się, elementem zbytniej pobłażliwości dzisiaj, nieodpowiedzialności demokracji. Ta demokracja zmierza do destrukcji państwa i prawa w Polsce dziś, tak jak ona jest postrzegana i forsowana przez dzisiejszą obstrukcję polityczną.
Czekamy na wyrok samego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kwestii konstrukcji Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa.
No ale on nas nie będzie wiązał, bo jak już powiedziałem, artykuł 7 Konstytucji mówi, że przestrzegamy tylko wiążącego prawa. Mogą sobie wykładać treść swoich traktatów. Natomiast wara im od tego, co jest zastrzeżone, a to są kompetencje wyłącznie państwa polskiego i bezpieczeństwo i polska konstytucja. Jeżeli się nosi napis konstytucja na piersi, to zarazem nie można łamać tej konstytucji.
No ale pan senator doskonale wie, jaka będzie waga polityczna takiego stanowiska.
Mówimy o polityce, a ja mówię o prawie, ja mówię o systemie. Ja mówię, jak wykłada się prawo. Pan mówi o tym, jak prawem w złej wierze próbuje się z pozycji siły i kompetencji zbyt ogólnych, jakichś wartości, nie jakichś, bo my te wartości przestrzegamy ich. Natomiast tam, powołując się na te wartości, usiłuje się zanegować
ale
suwerenność
państwa
polskiego.
Sam pan senator powiedział, że trwa walka prawem, no i ta walka prawem na jesieni rozgorzeje z nową siłą.
Ona musi rozgorzeć, a jeżeli nie rozgorzeje, to będziemy skolonizowani i zdominowani w zakresie samodzielności funkcjonowania polskiego państwa, polskiego prawa i polskiej konstytucji.
To jeszcze przy okazji konstytucji, którą miał pan okazję współtworzyć. Tam jest kilka artykułów, które utrzymują rolę rządu centralnego w Rzeczypospolitej. Chociażby artykuł 3, który mówi wprost, że Polska jest krajem jednolitym, że nie jest federacją. Mamy te pomysły pojawiające się z różnych stron, ale najczęściej, najsilniej ze stron Platformy Obywatelskiej, która mówi, że trzeba wzmocnić samorząd, a niektóre grupy nawet idą wprost, mówiąc, że potrzebna jest federalizacja w Polsce.
No, państwo polskie ma ukształtowaną konstytucyjnie w tej chwili strukturę władzy. Już z pierwszego senatu, w którym miałem okazję uczestniczyć i tworzyć prawo dające podmiotowość samorządom, wynikało, że zasada pomocniczości wymaga tego, żeby to, co można, przekazywać samorządom. To, co można. Ale zakres przewidziany konstytucją dla władz centralnych i dla reprezentacji narodu w Sejmie i Senacie nie podlega przekazaniu niżej do samorządów. Bo tak chce dziś konstytucja. Jak będzie większość konstytucyjna i ci, którzy dzisiaj tak mówią, zmienią państwo polskie w różne regiony europejskie, to wówczas będziemy mówili o tym, że działają zgodnie z prawem. Jak na dzisiaj te wszystkie plany są bardzo dobre, ale w ramach przyznanych samorządom dotychczas kompetencji.
Kiedy pan senator ogląda te propozycje, które wychodzą albo z Fundacji Batorego, albo z karty samorządowej 21 postulatów dla samorządu, to dokument podpisany 4 czerwca w Gdańsku, między innymi przez prezydenta Trzaskowskiego i prezydent Gdańska panią Dulkiewicz, to myśli pan, że to jest program groźny dla Polski, groźny dla naszego systemu?
Nie, jest to program, tak jak
prawnego.
Pan mówi, prawo jedno, polityka drugie. Jest to program polityczny. Równie dobrze...
Ale gdyby się przekuł w rzeczywistość polityczną, gdyby pokonać gwałtu...
On się przekuł
gwałtu...
w rzeczywistość polityczną. Ale... Bardzo proszę, dyskutujmy o zmianie konstytucji, ale póki konstytucja jest taka, jaka jest, to nie mogą mieć samorządy uprawnień władzy centralnej.
A ja chcę od pastora wydobyć informacje, bo zaraz pójdziemy głosować, już niedługo w październiku pewnie, albo na początku listopada odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Pójdziemy wszyscy, mam nadzieję, do urn i będziemy mieli program. Będziemy mieli program Platformy, która chce decentralizacji. Jeżeli zdobędzie 2/3 głosów w Sejmie, czyli obejmie 307 mandatów, to będzie mogła ustawę zasadniczą zmienić i będzie chciała zmienić w formie samorządowej. Jest pytanie, czy to jest dobre, czy złe dla Polski.
To diabeł tkwi w szczegółach. Mamy ustrój na przykład Szwajcarii. W zakresie referendum poszczególne kantony decydują o rzeczach, które dotyczą tylko tych kantonów. Natomiast to, co dotyczy państwa jako całości, obronności, bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, no kwestia jest funduszy. Oczywiście. W ramach funduszy, których nie czerpie samorząd, tylko wypracowuje sam, powinien mieć samodzielność. Tam, gdzie dostaje pieniądze z naszych kieszeni, całych wszystkich Polaków, no trudno, żeby tam zawłaszczał nasze pieniądze. W związku z tym, ja nie twierdzę, że to jest źle. Diabeł tkwi w szczegółach. Musimy dyskutować i dać samorządom to, co im się należy, ale nie to, co należy do bezpieczeństwa wszystkich Polaków i państwa polskiego. I źle byłoby, żeby te motywy polityczne, żeby rozłożyć władzę centralną państwa i zatomizować Polskę, żeby one, dyktowane tylko wolą polityczną uzyskania przyczółków władzy gdzie indziej, rozłożyły suwerenność i niepodległość i konstytucję w zakresie funkcjonowania całego państwa. W związku z tym uważam, że jak na razie są to pomysły na destrukcję państwa polskiego.
I za tą odpowiedź dziękuję. To może od siebie dopowiem, bo to rzadko w polskiej przestrzeni debaty publicznej pada, ale program federalizacji i decentralizacji to jest program, który bardzo silnie forsuje Rosja Putina wobec bliskiej zagranicy. To widzimy w Gruzji. Są propozycje, że okej, oddamy wam Abchazję i Osetię południową, jeżeli zrobicie z Gruzji federację. To samo jest wobec Mołdawii stosowane. Naddniestrze wróci do Mołdawii, ale zróbcie federację. Taki kraj federacyjny oczywiście nigdy ani do NATO, ani do Unii Europejskiej nie wstąpi, bo wystarczy, żeby jeden region powiedział nie.
Tak, ta analogia jest trafna, wydaje mi się.
I tym konsensusem w studiu Popołudnia Wnet kończymy. Piotr Andrzejewski, senator sześciu... Sześć. Chciałem panu dodać jeszcze jedną kadencję.
Nie, jak na razie mi to nie grozi.
Sześciu kadencji. Sędzia Trybunału Stanu był gościem popołudniowym. Dziękuję, panie sędzio.
Dziękuję. Miłego wieczoru.
Mamy 17:10 na zegarach. To jest idealny moment, żebyśmy wszyscy razem posłuchali Częstograja, czyli piosenki wybranej i przygotowanej przez naszego redakcyjnego kolegę Tomasza Wybranowskiego, który na co dzień siedzi w Dublinie i prowadzi i Studio Dublin, i Studio 47, i różne audycje muzyczne, a jak się dowiedziałem z pewnych źródeł, przylatuje do Polski już niedługo i będzie można Tomasza Wybranowskiego na własne oczy w gmachu pasty zobaczyć, a my tymczasem widzimy Tomasza oczami wyobraźni oczywiście, a słuchamy wybranej przez niego piosenki.